To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego się tyje i dlaczego, jak twierdzą naukowcy, małżeństwo potraja ryzyko otyłości u mężczyzn, ale nie u kobiet. Do rozmowy zaprosiłem panią Małgorzatę Krukowską, dietetyczkę i magister zdrowia publicznego, która na swoim Instagramie zdradza proste zasady zdrowego odżywiania i przepisy na smaczne posiłki na szybko. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, dzień dobry.
Zanim o tym małżeństwie i o tych wynikach badań naukowców, pytanie z pani Instagrama. Co je dietetyk?
Wszystko. Wszystko zdrowo, z umiarem, to co lubię. Myślę, że odpowiedzi tutaj jest bardzo dużo na to pytanie.
Od czego najbardziej tyjemy? Jemy za dużo, czy jemy źle?
No, za dużo i źle. Myślę, że to taka jest właśnie podwójna odpowiedź. Ogólnie tyjemy zawsze od tego, że jemy za dużo, tak? Mhm. Tylko, że możemy jeść za dużo objętościowo, a możemy też jeść za dużo produktów, które są wysokokaloryczne. Można powiedzieć, że jeżeli spożywamy produkty, które są wysokokaloryczne, na przykład spożywamy produkty z dużą zawartością tłuszczu, wtedy no, ta ilość energii przez nas spożywana może zacząć być za duża i od tego tyjemy. Bo od tego trzeba wyjść, że zawsze bezpośrednią przyczyną tego, że tyjemy, że mamy nadwagę, że mamy otyłość, jest dodatni bilans energetyczny.
Mhm. I tych produktów jest za dużo na naszych talerzach, tych wysokoenergetycznych?
Tak, bardzo często się zdarza tak, że jest po prostu ich za dużo. Mhm. Albo wynika to z tego, że po prostu jakby takie produkty lubimy i ciężko nam jest się powstrzymać od jedzenia produktów z wysoką zawartością właśnie tłuszczu czy cukru.
I to są też te wysoko przetworzone, tak?
Tak, wysoko przetworzone też produkty mogą być wysokokaloryczne, ale też może to wynikać po prostu z naszej niewiedzy. W sensie niewiedzy, że taki produkt może dostarczać jak gdyby większą ilość kalorii. Wydaje nam się, że wcale tak nie jest.
A jakich jest produktów za mało w takim razie?
A za mało może być produktów, które są niskoenergetyczne, ale mają dużą objętość, czyli na przykład warzyw i owoców.
Czyli do naszej diety po prostu te warzywa, owoce, tak? I co jeszcze?
Dużo można by było tutaj produktów wymieniać, które jak gdyby nam służą. Myślę, że pełnoziarniste produkty zbożowe, produkty wysokobiałkowe, takie jak na przykład mięso, ryby, również nabiał.
A jakie mięso, jakie ryby?
Mięso chude, ryby mogą być również tłuste. Ze względu na to, że są po prostu zdrowe, mają wysoką zawartość kwasów omega-3, które bardzo korzystnie działają na nasze zdrowie.
Mm-hmm. A to chude mięso, to nie wiem, indyk na przykład?
Indyk, kurczak. Aha. Może być również mięso czerwone, tylko po prostu, żeby nie było widocznego tłuszczu. Jeżeli chodzi o drób, no to na przykład, żeby jeść go bez skóry.
A czemu bez skóry?
No ta skóra oczywiście ma bardzo dużo tłuszczu.
Okej, okay, wszystko.
I cholesterolu przy okazji.
Wszystko jasne. Niektórzy powiedzą, że tyjemy, bo taki mój urok, że takie mamy geny. Można się tym tłumaczyć?
To znaczy, można się tym tłumaczyć, ale bardzo rzadko. Mhm. Najczęściej jest tak, jak powiedziałam wcześniej, że przyczyną tycia jest długo utrzymujący się dodatni bilans energetyczny. Czyli on może wynikać albo z tego, że dużo jemy, albo może wynikać z tego, że jemy może nawet nie dużo, ale mało się ruszamy. Najczęściej wynika z dwóch tych czynników, czyli jemy za dużo, a za mało się ruszamy.
A możemy to jakoś zmierzyć? Tak, nie wiem, napisać sobie, rozrysować na kartce?
Pewnie, że tak. No zawsze można sobie wyliczyć wartość energetyczną, na przykład przez jakiś czas jedzenia, które tak standardowo spożywamy, i sprawdzić, ile tego jest. Teraz jest bardzo dużo też aplikacji, różnych programów, które robią to za nas, w sensie my tylko musimy wpisywać te produkty, które spożyliśmy w ciągu dnia.
No, to proste, wygodne.
Można sobie wyliczyć na tych aplikacjach czy różnych stronach internetowych, jak jest nasze zapotrzebowanie energetyczne i sobie sprawdzić, prawda, czy jemy właśnie za dużo. No i też jak gdyby warto sobie zobaczyć, ile się ruszamy, na przykład, nie wiem, w przeciągu tygodnia. Natomiast to, co jest tutaj bardzo istotne, to jedną rzeczą jest taka treningowa aktywność fizyczna, czyli to jest coś, co jest takie bardzo łatwo policzalne, no bo wiemy, że na przykład 3 razy w tygodniu chodzimy na siłownię, albo 3 razy w tygodniu biegamy, czy chodzimy na jakiś dłuższy spacer.
Oj, byłoby super, pani doktor.
Tak, ale bardzo ważna, jak gdyby, jeżeli chodzi o nasze zapotrzebowanie energetyczne, jest tak zwana potreningowa aktywność fizyczna. Czyli to jest cały ten ruch, który jest taki codzienny i niezwiązany właśnie z tym założonym treningiem, tylko takim naszym codziennym poruszaniem się. Czyli tutaj zaczynając od tego, że jest to po prostu, że nie wiem, ruch związany z tym, że chodzimy, a nie jeździmy samochodem w określone miejsca. Albo chodzimy po schodach, nie używamy windy. To jest nawet taki ruch związany trochę z naszym charakterem. Czyli na przykład są osoby, które za każdym razem, jak muszą coś załatwić, to wstaną i na przykład, nie wiem, pójdą do osoby, z którą muszą to załatwić, a są osoby, które do niej zadzwonią. Są osoby, które na przykład dużo gestykulują i to już też powoduje, że tych kalorii spalamy trochę więcej.
No, to
są
ja. Osoby, które ja jak mówię, takie... to dużo gestykuluję,
tak,
pani Małgorzata.
Ogólnie, no, widać to, że niektóre osoby po prostu są takie bardziej... aktywne, po prostu aktywne, a niektóre są bardziej takie apatyczne, ospałe i takie osoby też na pewno spalają o wiele mniej kalorii niż osoby, które są po prostu w takim codziennym ruchu, można powiedzieć.
Czyli jak jest dobra pogoda, to do pracy najlepiej na rowerze albo tramwajem przejść ten kawałek, a w pracy zamiast dzwonić do kogoś, to lepiej podejść do niego, uśmiechnąć się, porozmawiać, co u ciebie, no i załatwić sprawy, a przy okazji spalić trochę kalorii.
Tak, tak, i to jest taka aktywność, której bardzo często nie liczymy i w ogóle nie bierzemy pod uwagę.
A dużo można spalić?
Dużo można spalić. Naprawdę dużo można spalić.
I zaoszczędzić, no bo nie muszę iść na siłownię na przykład.
Tak, tak, te też. I to jest też jak gdyby taka, tak jak zaczęłam wcześniej mówić, taka aktywność, której bardzo często nie liczymy. I to jest coś, co bardzo często pojawia się na przykład w rozmowach. To znaczy, zobacz, ja jem tak mało, a ty je, a ty jesz tak dużo, a w ogóle po tobie tego nie widać. I bardzo często właśnie przyczyną tych różnic jest to, że osoba, która je więcej nawet, wydaje się, że je więcej, albo nawet je więcej, po prostu więcej się rusza tak na co dzień. Ma wyższą po prostu tą spontaniczną aktywność fizyczną. Bo to jest właśnie albo nazwane albo potreningowa, pozatreningowa aktywność fizyczna lub spontaniczna aktywność fizyczna.
Czyli możemy coś tam więcej przekąsić.
Tak. Albo w zależności od tego też, jaki mamy cel. Jeżeli chcemy po prostu utrzymać odpowiednią masę ciała, no to możemy sobie to wyrównywać, tak? Na przykład zjeść więcej, dlatego że dzięki temu, że się więcej ruszamy. Natomiast jeżeli chodzi o to, że celem naszym jest redukcja, no to wtedy nie dojadamy i dzięki temu redukujemy masę ciała.
Trwa wykład otwarty w radiu RMF24.
I teraz przechodzę do tego drugiego pytania, pani magister, bo z badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie wynika, że małżeństwo nie do końca służy mężczyznom. Naukowcy ustalili, że żonaci mężczyźni mają 3-krotnie większe ryzyko wystąpienia otyłości niż ich nieżonaci koledzy. No i takiej zależności nie stwierdzono u kobiet. Pytanie, dlaczego?
Tak jak powiedziałam wcześniej, to, że się tyje, jest wynikiem długo utrzymującego się dodatniego bilansu energetycznego. Natomiast to, co są różne jak gdyby przyczyny tego, dlaczego utrzymujemy ten dodatni bilans energetyczny. Zazwyczaj jest to po prostu kwestia zmiany trybu życia. W związku z tym to, że mężczyźni tyją częściej w związku małżeńskim, jest pewnie przyczyną tego jest pewnie to, że po prostu zmieniają swój tryb życia. Są mniej aktywni, albo może w drugą stronę, ze względu na to, że na przykład, nie wiem, często jest tak, że żony im gotują, może tego jedzenia robi się po prostu więcej niż wcześniej, tak? Także wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia tego, że przyczyną na pewno jest to, że ich tryb życia zaczyna być inny. Oczywiście tutaj też może być taki zarzut, że jakoś, nie wiem, mniej dbają o siebie, mniej ćwiczą. Może też to jest związane z tym, że mniej mają czasu na jakieś treningi, ze względu na to,
zalatanie
że
jak zawsze.
tak, że może chcą po prostu więcej czasu spędzić w domu, nie wiem, więcej pracują. Myślę, że jak gdyby u każdego ta przyczyna może być taka inna i indywidualna.
A może zajadamy stres po prostu?
Też możliwe. Tak, ale chodzi mi o to, że zawsze musi być to, że po prostu zaczynamy albo zaczynają po prostu mężczyźni w tym przypadku jeść więcej, albo mniej się zaczynają ruszać. Oczywiście stres może też być przyczyną zwiększonego ryzyka tycia ze względu na to, że tutaj jak gdyby też ma to działanie na hormony, ale też bardzo często ten stres właśnie, tak jak pan powiedział, zajadamy. Również na przykład stres może wiązać się na przykład z bezsennością, a z kolei bezsenność, jak pokazują badania,
do lodówki
wpływa
nocy,
na to, że zaczynamy
kiełbasę.
Jeść. Tak, że zaczynamy jeść więcej.
No po prostu najlepiej by było spokojnie przespać całą noc, obudzić się rano, zjeść dobre, nawet solidne śniadanie, no i potem po prostu mieć zdrowy dzień.
Tak, myślę, że tak. Ale jeżeli chodzi właśnie o to tycie mężczyzn, ciekawe właśnie jest to, że te badania pokazują, że nie tyją kobiety. Mhm. Chociaż właśnie to one też są jak gdyby takie mają większe predyspozycje do tego, żeby... Znaczy, częściej jak gdyby mają mniej czasu o zadbanie, o to, żeby zadbać o siebie, prawda?
No bo panie dbają o cały nasz dom, o nas, o dzieci, no kiedy mają po prostu mieć czas dla
tak,
siebie?
Tak, tylko że bardzo często jak gdyby gdzieś tam to zmęczenie dnia może wychodzić, może kończyć się tym, że na przykład wieczorem jest spożywane, są spożywane większe ilości jedzenia.
A może panie po prostu bardziej się pilnują niż my panowie?
Możliwe. Możliwe jest też to, że się bardziej pilnują i mają większą może taką świadomość, jeżeli chodzi o jedzenie. Też one przygotowują zazwyczaj. Ja nie chcę tutaj jak gdyby w żaden sposób mówić, że to kobiety jak gdyby całkowicie dbają o dom i zawsze gotują, bo tutaj sytuacje są różne.
Tak, ale panowie też jednak rozpieszczają kulinarnie swoje żony.
Pewnie.
I rodziny.
Ale jak gdyby często jest tak, że jak gdyby to kobiety mają większy wpływ na to, co jest na tym talerzu, może mają właśnie dzięki temu większą świadomość. Może gdzieś tam to też wynika z tego, że często też okazujemy uczucia swoje poprzez jak gdyby podawanie swoim mężczyznom posiłku.
Przez żołądek do serca.
Tak, posiłku, który ma im smakować, a często te rzeczy, które są taką, mają wysoką smakowitość, jednak są dosyć też wysokokaloryczne. Mhm.
A to masz, kochanie, tutaj jeszcze jeden kotlet dla ciebie. Zjedz. Proszę
tak.
Bardzo.
Aha. No, właśnie, tutaj bilans energii. Zjedz, bo się zmarnuje, prawda? Bo aha, zrobiłam.
No właśnie. Także... Po co zostawiać na drugi dzień?
Dokładnie. Może to być właśnie też to, że gdzieś tam ci mężczyźni, jak mają podawane jedzenie, które jest bardzo smaczne, spożywają go o wiele więcej. A może panie gotują właśnie tak, żeby to mężczyznom smakowało, a nie im.
Ja tu jeszcze czytam dalej te badania. Zwiększone porcje żywnościowe, jedzenie w towarzystwie i spadek aktywności fizycznej. To są podobne te główne czynniki tycia u panów po ślubie.
Tak, tak. No, tak jak cały czas mówię, bardzo często jest tak, że te dwa czynniki, które powodują, że tyjemy, czyli zwiększona ilość jedzenia i zmniejszona aktywność fizyczna, idą w parze. Ale może być też tak, że u niektórych nie zmieniają się jakoś wyjątkowo te porcje jedzenia, ale jednak zmniejsza się aktywność fizyczna. Bo na przykład właśnie, nie wiem, odpadają te treningi, czy bardziej jest taki tryb życia spokojny, prawda? Czyli to, co wcześniej mówiłam, że może zmniejsza się po prostu ta pozatreningowa aktywność fizyczna. Że na przykład wieczory spędzane są na kanapie, a nie na jakichś wyjściach, prawda? Czy nie wiem, chociażby spotkaniach towarzyskich.
Wspólny serial, oglądanie, przekąski.
Tak, jest to. Myślę, że w ogóle jak rozmawiam z pacjentami, to jednak to jest taki bardzo częsty, szczególnie właśnie w parze, bardzo częsty taki model dnia. Czyli gdzieś tam, wiadomo, zabieganie jest w ciągu dnia dosyć duże. Często jest zapominanie o posiłkach, ale wieczorem jest ten taki rytuał, prawda, że na przykład już załatwimy wszystkie sprawy, położymy dzieci spać, no i wtedy siadamy, oglądamy serial, oglądamy film i zaczyna się jedzenie. No i wtedy tego jedzenia może być bardzo dużo, bo jeszcze dodatkowo dochodzi nam coś takiego, że jemy to jedzenie po prostu nieświadomie. Mhm. Bo oglądamy coś i nie do końca rejestrujemy, mhm, ile tego jedzenia spożywamy.
Bo ręka sama sięga po coś do zjedzenia.
Tak.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF 24.
Mam tutaj kolejne badania, które pokazują, że w latach 1990-2021 znacznie wzrosły globalne wskaźniki otyłości. Ponad 2,5 miliarda dorosłych i dzieci zostało sklasyfikowanych jako osoby z nadwagą lub otyłe. I przewiduje się, że do 2050 roku ponad połowa dorosłych i 1/3 dzieci będzie miała nadwagę albo będzie otyła. Czy tyjemy teraz szybciej niż dawniej?
Myślę, że tak, bo jest większa dostępność jedzenia. Myślę, że to jest jakby pierwszy czynnik, na który trzeba zwrócić uwagę. Ale drugą sprawą jest to, że jednak coraz mniej się ruszamy. Mhm. Nasz organizm w ogóle ewolucyjnie nie jest przystosowany do obecnego trybu życia, który najczęściej prowadzimy. Jest przystosowany do tego, że powinniśmy po prostu więcej się ruszać, oczywiście też mniej jeść, a cały rozwój technologiczny ciągły powoduje, że jednak tego ruchu możemy mieć coraz mniej, no, a jesteśmy wygodni, w związku z tym z tego wszystkiego korzystamy. Oczywiście można by było tutaj zwrócić uwagę na to, żeby, jeżeli chodzi o tycie u dzieci, to coraz więcej jest takich produktów, które dzieci zachęcają do ich spożywania. Są w takiej atrakcyjnej formie, a są to, wiadomo, że produkty, które są słodkie, wysoko przetworzone.
No cały czas jesteśmy bombardowani takimi,
tak,
właśnie produktami.
Reklamy, na które dzieci też zwracają uwagę. Ale myślę, że jeżeli chodzi o dzieci, to jednak chyba największym problemem jest ten brak ruchu. Czyli to, co kiedyś było takim standardem, prawda, że raczej nie siedziało się w domu, tylko cały czas się wychodziło, chodziło, biegało, grało w piłkę, w różne inne
i tylko mama jakiś
zabawy
czas wołała, tak, na obiad.
Tak, a teraz no rzeczywiście jest tak, że dzieci jednak mają ten tryb życia taki bardziej osiadły.
Smartfon, komputer.
No na pewno cały, jak gdyby, wszystkie rozwijające się jak gdyby technologie nie działają korzystnie na nasz organizm, na nasze zdrowie i na to właśnie, jak wygląda nasza masa ciała. Bo to wszystko jest może tak, że albo to może być właśnie przyczyna taka bezpośrednia, czyli przez to, że jak gdyby świat się zmienia, to my zaczynamy, można powiedzieć krótko, jeść więcej, mniej się ruszać, ale też jesteśmy bardziej narażeni na choroby, które wpływają na to, że właśnie ten tryb życia się zmienia. Na przykład, nie wiem, warto wspomnieć tutaj na przykład o depresji, która bardzo często powoduje, że nasza waga się zmienia, ze względu na to, że właśnie nie ruszamy się, zaczynamy jeść inaczej, źle, czasami więcej. Więc to też mogą być takie przyczyny, jak gdyby, że w dzisiejszych czasach więcej jest takich chorób, które jak gdyby wpływają na to, że zaczynamy jeść więcej albo zaczynamy jeść inaczej.
A czy jest jakaś granica wieku, po przekroczeniu której szybciej przybieramy na wadze? Nie wiem, po 30, 40, 50?
Granica nie. Znaczy myślę, że ogólnie rzecz biorąc warto zwrócić uwagę na to, że jednak z wiekiem to tempo przemiany materii nam będzie troszeczkę spadało, ale to, co jest bardzo istotne, to to, że my też mamy na to jakiś wpływ, bo bardzo często jest tak, że z wiekiem to tempo przemiany materii spada ze względu na to, że mamy coraz mniejszą zawartość masy mięśniowej w organizmie. Czyli po prostu z wiekiem zaczynamy się ruszać coraz mniej. Zanikają nam mięśnie, a one też bardzo mają duży wpływ na to, jak wygląda tempo przemiany materii.
Mhm. Czyli na siłownię, czyli na spacer, ruch.
Tak.
Trzy razy w tygodniu.
Dokładnie. Bardzo jak gdyby duży nacisk trzeba kłaść, żeby z wiekiem nie rezygnować z aktywności fizycznej. Mhm. Oczywiście na miarę własnych możliwości, no bo też nie można jak gdyby tutaj oczekiwać też za dużo od swojego organizmu. W sensie wiadomo, że 20-latek może zrobić więcej niż 70-latek. Chociaż z drugiej strony tak trochę tutaj się zawahałam teraz, bo może czasami sytuacja wcale taka nie jest.
Bywa odwrotnie. A takie minimum to 3 razy w tygodniu, nie wiem, spacer, jakiś ruch, wysiłek po, nie wiem, pół godziny, 45 minut?
Tak, znaczy zdrowo jest zrobić tak, żeby nasza aktywność fizyczna była minimum 5 razy w tygodniu, około 30-60-minutowa. Teraz też bardzo często mierzy się aktywność fizyczną ilością kroków.
Tak.
Tą taką jak gdyby aktywność, która
jedni
nie jest...
mówią 5000 kroków jest okej, inni mówią 10000, to jest ta granica.
Tak, myślę, że te 10000 to jak gdyby jest takie, jako osoba bardziej wymagająca, to raczej bym stawiała na te 10000 kroków. I to jest też taki dobry pomiar tego właśnie, ile się ruszamy poza jak gdyby treningami, tak? No bo wiadomo, że jak gdyby na treningu, no bo tak też można powiedzieć, że na przykład dobrze by było jest mieć trening co drugi dzień na przykład, tak? Ale jeżeli na przykład nie trenujemy, nie jesteśmy zapisani na żadne ćwiczenia, to wydaje mi się, że ta ilość kroków może być jakimś takim obrazem tego, ile się ruszamy.
A lepiej rozkładać taki trening, tak jak pani mówiła, na przykład 5 razy w tygodniu, to byłby ideał, a czy można na przykład w weekend, sobota, niedziela, czy lepiej to rozłożyć?
Lepiej, zawsze lepiej, wszystko co robimy regularnie jest zawsze lepsze dla naszego organizmu. Natomiast ja nie chciałabym tutaj też jakoś mówić, że takie jak gdyby zrywy, w sensie, że na przykład, nie wiem, ćwiczymy tylko w weekendy, są złe, ze względu na to, że jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to zawsze trzeba mówić, że ona po prostu jest dobra, że im więcej się ruszamy, tym lepiej. I jeżeli ktoś ma tryb życia taki, że w tygodniu nie daje rady zupełnie po prostu poświęcić czasu dla siebie, dla właśnie zwiększenia tej aktywności, no to jak będzie robił więcej w weekend, to też dobrze, tak?
Święta za pasem. Będą zastawione stoły, na nich same smakołyki. Co robić? Jak się tym wszystkim nie poczęstować? Nie wiem, wrzucić na luz, a potem jakoś to będzie?
Święta to jest taki właśnie czas, którego bardzo często się boimy, szczególnie osoby, które dbają o sylwetkę, które na przykład są w czasie diety redukcyjnej. Znaczy ja bym tutaj chyba powiedziała, że nie ma czego się bać. Bo zresztą też nawet badania pokazują taką zależność, że najczęściej, jeżeli widzimy po świętach wzrost masy ciała, to nie jest wynik tego, że przez 2 dni zjedliśmy trochę więcej, tylko to jest wynik tego, że jemy więcej w całym tym takim czasie okołoświątecznym. Czyli na przykład będziemy mieć Wielkanoc, będzie niedziela wielkanocna, poniedziałek wielkanocny, czyli takie 2 dni, w których zazwyczaj jemy najwięcej. I jeżeli w te 2 dni nawet sobie trochę pofolgujemy, oczywiście ja zawsze przestrzegam przed tym, żeby nie jeść tyle, żeby brzuch bolał i po prostu były to jedynym wspomnieniem świątecznym było to, że po prostu trzeba było rozpiąć guzik w spodniach. Natomiast nawet jeżeli zjemy trochę więcej podczas tych 2 dni, to nasz organizm nie ma szans, żeby zadziałał tak, że od razu odłoży to w postaci tkanki tłuszczowej i przybędzie nam 2-3 kg na stałe. Zazwyczaj, jeżeli na przykład zaczynamy jeść więcej, ale tylko właśnie podczas tych 2 dni, to waga może pokazać więcej, ale jest to po prostu kwestia tego, że zjedliśmy więcej, więc mamy po prostu w brzuchu więcej. I dodatkowo też, jeżeli zjemy więcej, to może nam się i też takiego jedzenia, które na przykład będzie z większą ilością soli, to może nam się zatrzymać więcej wody w organizmie. Czyli jest to stan, który jest do odwrócenia w przeciągu kolejnych 2-3 dni. Natomiast jeżeli mamy w zwyczaju spotykać się świątecznie, tak? W pracy tutaj jajeczko.
No obowiązkowo tutaj jeszcze, przed świętami.
Tutaj jeszcze ze znajomymi trzeba się spotkać. Dodatkowo tutaj próbujemy różne świąteczne wypieki, więc jeszcze przed świętami już tego jedzenia jest o wiele więcej. Po czym? Po świętach. Mamy w zwyczaju w święta przygotowywać bardzo dużo jedzenia, czyli zostaje nam to jedzenie i jemy go dużo też również po świętach, no to rzeczywiście wtedy może być tak, że ta tkanka tłuszczowa nam troszeczkę przyrośnie.
Ale nie panikować.
Nie panikować. Jeżeli czujemy jakiś dyskomfort, to zawsze też warto właśnie postawić na tą aktywność fizyczną. Mhm.
A jak ktoś jest na diecie, a tu padną te pytania przy stole, a może jeszcze serniczka kawałek, a do kawusi to mazurek na przykład, albo makowiec. Co robić wtedy? Uciekać?
No tutaj asertywność wskazana. Tak, znaczy nie, no myślę, że po prostu no jakieś tam, wiadomo, że taka stanowcza, aczkolwiek miła odpowiedź, no bo są święta, jest jak najbardziej wskazana, tak? Nie, dziękuję, już się najadłam. Najlepiej po prostu powiedzieć nie, dziękuję, już się najadłem, niż mówić przy świątecznym stole nie jem już, dlatego że się odchudzam. Bo zazwyczaj jak gdyby powiedzenie, że nie mogę zjeść, dlatego że się odchudzam, by była taką reakcją na zasadzie, a no co ty, no przecież chyba możesz jeszcze jeden kawałeczek, przecież nic się nie stanie. Po co ty się odchudzasz?
Od prawda? Czego są święta?
Właśnie,
jak ty wyglądasz? Z czego ty się chcesz odchudzić? Z kości na ości i tak dalej.
Tak, zazwyczaj jak gdyby taka reakcja będzie, więc najlepiej po prostu mówić, że jestem najedzona, nie chcę już, zjem później. No wiadomo, że też w zależności od tego, do kogo to mówimy i co najlepiej do kogo trafi.
To już tak na zakończenie, majówka coraz bliżej, potem wakacje. Jak zdrowo chudnąć?
Myślę, że jak gdyby kwestią tutaj taką kluczową jest to, żeby nie przesadzać w żadną stronę.
Ile miesięcznie?
Ile miesięcznie można chudnąć? Mhm. Ogólnie rzecz biorąc, to zdrowy spadek masy ciała to jest takim, w którym redukujemy od 0,5 do 1% wyjściowej masy ciała na tydzień. Czyli będzie to różne w zależności od tego, jaka jest nasza masa wyjściowa. Można powiedzieć, że jeżeli ktoś waży 100 kg, to powinien chudnąć w miesiącu około 4 kg. Ale jest to taka wartość średnia, dlatego że niektórzy na początku chudną o wiele więcej. I to też jest okej, tak? Warto jest właśnie ustalić sobie takie stałe zasady, jeżeli chodzi o to nasze odżywianie. Żeby to było tak, że na przykład, nie wiem, można czasami jeść coś więcej, ale co to znaczy to więcej? Czyli żeby nie było tak, jak pan wspominał, że na przykład jemy bardzo mało, bo odchudzamy się, redukujemy masę ciała na jakąś okazję, a potem już możemy wszystko, tak? Tylko po prostu, żeby te zasady były zawsze stałe.
No i o tym pamiętamy i niech to będzie też puenta do dzisiejszego wykładu otwartego w Radiu RMF24 i zawsze dodajemy do tego jeszcze ruszajmy się.
Tak.
Bardzo pani dziękuję za wizytę w studiu. Gościem Radia RMF24 była pani Małgorzata Krukowska, dietetyczka i magister zdrowia publicznego, która na swoim Instagramie zdradza proste zasady zdrowego odżywiania i przepisy na smaczne posiłki na szybko. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dużo zdrowia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję nawzajem.